Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o prawie oświatowym nazywaną Lex Czarnek II. Według niego nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu w sprawie tych zmian. Co na to Solidarność? Czy jest zadowolona z decyzji prezydenta? O tym między innymi porozmawiam z panią Moniką Ćwiklińską, rzecznikiem prasowym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Pani rzecznik, czy Solidarność jest zadowolona z decyzji prezydenta Dudy?
Tak, Solidarność jest zadowolona z tej decyzji. Ustawa ta przez nas była opiniowania negatywnie, głównie w tych punktach, które naszym zdaniem stanowią ograniczanie praw związkowych.
To na czym to polega, to ograniczenie praw związkowych?
Na przykład w kwestii opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, w których nie ma członków danego związku, ustawa eliminowała związki zawodowe właśnie z tych czynności. My uważamy, że z tego powodu, iż związki zawodowe reprezentują nie tylko swoich członków, ale ogół pracowników, prawda, na przykład jeżeli związki zawodowe wynegocjują podwyżkę, to będzie to podwyżka dotycząca nie tylko członków związku, ale o wszystkich pracowników danej branży, prawda? Więc uważamy, że nie powinno nam się ograniczać uprawnień do niektórych tylko placówek oświatowych. Prosiliśmy o taką zmianę. Dziwimy się, że ze strony ministerstwa nie było dobrej woli wprowadzenia takich korekt, które są zupełnie bezkosztowe i wystarczyło po prostu tylko troszkę dobrej woli, żeby pójść w stronę spełnienia tego naszego oczekiwania.
Pani rzecznik, Solidarność opowiadała się z kolei za wzmocnieniem roli kuratorów oświaty, choć było wielu oponentów. Dlaczego tak było i czy nadal uważacie, że rola kuratora oświaty powinna być większa?
Rzeczywiście od lat postulujemy, aby kurator miał większe uprawnienia. Przez lata te uprawnienia były zabierane. Był nawet pomysł, żeby w ogóle zlikwidować kuratoria, prawda, w przeszłości. My uważamy, że kurator powinien mieć więcej uprawnień. W ogóle obecny system powoduje, że jakby najsłabszym ogniwem całej naszej oświaty jest właśnie funkcja dyrektora. Tutaj dyrektor jest całkowicie uzależniony od organu prowadzącego i bardzo często podejmuje decyzje nie dla dobra szkoły, dla dobra oświaty, tylko na wyraźne polecenie organu prowadzącego, czyli urzędników.
Uważamy, że jakie tutaj to mogą być decyzje na przykład, takie na niekorzystne?
Na przykład decyzje dotyczące liczby oddziałów, albo zatrudnienia określonej osoby. Tutaj bardzo często dyrektor kieruje się tylko tym, że od tego, jak będzie uległy wobec organu prowadzącego, zależy jego uposażenie, prawda? Tym dyrektorom, którzy wykonują wszystkie polecenia, daje się wyższy dodatek motywacyjny, a z kolei tym niepokornym się go zabiera. Tak to wygląda w praktyce. Także my uważamy, że w sprawach zatrudnienia, w sprawach istotnych dla działania szkoły, rolę powinien grać kurator największą, natomiast w sprawach dotyczących szeroko pojętego utrzymania szkoły, prawda, czyli zatrudnienia administracji, obsługi szkoły, czy utrzymanie we właściwej kondycji budynku placówki oświatowej, wyposażenie odpowiednie, tutaj powinien wykazać się organ prowadzący szkołę. We wszystkich merytorycznych sprawach dużą rolę, właśnie największą i jedyną odgrywać powinien kurator oświaty.
Solidarność chciała też wprowadzenia określonych zasad w zakresie działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, czy rozwiązania, za które krytykowany jest minister Czarnek, podobają się Solidarności? Bo przecież tam właśnie miały być takie duże zmiany.
Tak, no, głównie te zmiany miały polegać na tym, żeby po prostu dyrektor musiał uzyskać zgodę na wprowadzenie jakiejś organizacji pozarządowej czy jakichś stowarzyszeń do szkoły i te stowarzyszenia miałyby prowadzić zajęcia z dziećmi.
Zgodę ze strony rodziców.
Oczywiście, tutaj po pierwsze zgodę powinni wyrazić rodzice, ale również kuratorium powinno nad tym czuwać. Mamy do czynienia, może nie jest to na razie zjawisko bardzo powszechne, ale w różnych ośrodkach w kraju od czasu do czasu, prawda, pojawiają się organizacje, które naszym zdaniem niewłaściwe treści przekazują dzieciom i młodzieży i no, po prostu szerzą swoje ideologie. Nie powinno być w szkole na to miejsca.
No to teraz najtrudniejszy temat, kwestia podwyżek wynagrodzeń. Wiemy, że na podwyżkę w wysokości 7,8% Solidarność nie chce się zgodzić. Został powołany specjalny zespół składający się z przedstawicieli rządu i Solidarności, który ma między innymi omawiać podwyżki dla szeroko pojętej sfery finansów publicznych, a więc i dla nauczycieli. Miał zostać wyodrębniony specjalny zespół zajmujący się tylko podwyżkami dla nauczycieli. Na jakim etapie są negocjacje?
Dzisiaj po raz pierwszy zebrał się zespół negocjacyjny Rząd Solidarność. Jednak ze względu na dużo tematów, które ma ten zespół omawiać, to spotkanie miało raczej charakter inauguracyjny. Poczekamy na dalsze decyzje. Myślę, że rzeczywiście poszczególne kwestie będą omawiane w podzespołach. Spodziewamy się, że zespół dotyczący oświaty będzie omawiał szczegółowo nowe koncepcje systemu wynagradzania.
To jeszcze teraz zapytam o podwyżki w wysokości 9%, bo przecież minister Czarnek wcześniej mówił o podwyżkach wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 9%. Potem coś się zmieniło.
Tak. Kilka miesięcy temu mieliśmy taką obietnicę ze strony ministra edukacji i nauki, że będzie się starał, aby podwyżki dla nauczycieli od stycznia wynosiły przynajmniej 9%. Niestety po przyjęciu budżetu, po omówieniu tych wszystkich spraw przez całą Radę Ministrów okazało się, że ta kwota zmniejszyła się do wielkości 7,8%. Solidarność opowiedziała się i domagała się podwyżki przynajmniej o 5 punktów procentowych więcej niż inflacja. Jeszcze nie wiemy, z jaką inflacją będziemy mieć do czynienia na koniec roku. Uważamy, że brak tych podwyżek, ostatnia podwyżka dla wszystkich, to była od 1 maja, wynosiła 4,4%. Przy tak galopującej inflacji te nasze uposażenia bardzo zmniejszyły siłę nabywczą i uważamy, że planowanie podwyżek dla nauczycieli w wysokości 7,8%, jednocześnie zdając sobie sprawę, że z kilkunastoprocentową inflacją będziemy mieć do czynienia również w roku przyszłym, to jest planowanie tak naprawdę obniżki płac, a nie podwyżki. Jesteśmy z tego bardzo niezadowoleni.
Bo doszło do spłaszczenia wynagrodzeń, prawda?
Tak, oczywiście. Od września tego roku podniesiono uposażenia dla tych nauczycieli, którzy zarabiają najmniej. Minister Czarnek chwali się, że jest to 20% podwyżka. Jednak po tej 20% podwyżce nauczyciel przygotowujący się do zawodu ma wynagrodzenie, można powiedzieć, porównywalne z płacą minimalną w kraju. I w dzisiejszym systemie płac nauczycieli, ten początkujący nauczyciel po 4 latach ciężkiej pracy, przygotowywania się do zawodu, zdawania egzaminów, otrzyma podwyżkę wynoszącą 173 zł brutto jako nauczyciel mianowany. Uważamy, że nie jest to motywacja, to jest demotywacja do tego, żeby w ogóle przyjść do tego zawodu i starać się zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego.
To jak wyglądają dzisiaj kadry? Bo młodych nauczycieli jest mało.
Młodzi nauczyciele w ogóle przestali przychodzić do zawodu. Już od kilku lat obserwujemy, że w ogóle nawet nie mamy studentów na praktykach. Kiedyś rzeczywiście bardzo wiele osób przychodziło na praktyki, dzisiaj w zasadzie ich nie ma. Młodzi nauczyciele to jest naprawdę rzadkość. Przychodzą do zawodu i po roku, dwóch, trzech z tego zawodu rezygnują, widzą, jak wiele zadań oprócz samego uczenia jest nałożonych na nauczycieli, ile to wymaga pracy, nie tylko pracy przy tablicy, ale przygotowywania się do lekcji, sporządzenia mnóstwa dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Widzą też, że nie ma perspektyw co do przyszłości, prawda, bo wiadomo, że na początku w każdym zawodzie ta pensja jest niższa, ale jest jakaś perspektywa podwyżek w przyszłości. Natomiast tutaj no, nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Uważam, że minie kilka lat, powiedzmy 5-6 lat, większość nauczycieli, około 2/3 tych kobiet po 50 odejdzie na emeryturę i po prostu w zawodzie nauczyciela będzie wielka zapaść. Nie będzie już w ogóle miał kto uczyć przy takim podejściu do wynagradzania nauczycieli.
Pani rzecznik, osobny problem, wielokrotnie zresztą podejmowany, to biurokracja. Dlaczego nie udało się z nią uporać?
Przyzwyczajenia to jest coś, z czym najtrudniej jest walczyć. Jakiś czas temu minister wydał katalog około 50 dokumentów, które są wytwarzane w szkołach, a które są niepotrzebne i nie mają podstawy prawnej. Solidarność, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, postulowała już od dawna, aby wydać nie katalog tego, co jest niepotrzebne, tylko katalog tego, co jest konieczne. Ciągle na to czekamy. Natomiast wieloletnie przyzwyczajenia do wytwarzania różnego rodzaju dokumentów niestety pokutują cały czas. Dyrektorzy zasłaniają się tym, że dokumenty trzeba wytwarzać, ponieważ przychodzi kontrola z kuratorium i żąda przedstawienia takich właśnie dokumentów. Z drugiej strony minister mówi, że na spotkaniach kuratorów przekazuje te wszystkie wiadomości i że sprawa jest załatwiona. Niestety nie. W kuratoriach od lat, czasami 20-30 lat, pracują osoby, które nie zmieniły z powodu jednego polecenia ministra swojego sposobu postępowania. I kontrola placówki oświatowej to jest wyłącznie kontrola dokumentów. Nie ma już oparcia na jakiejś obserwacji lekcji, na rozmowie. Wszystko opiera się na wertowaniu dokumentów, które ma po kolei przedstawiać dyrektor. No i dlatego tej biurokracji nie ma końca. Nawet można powiedzieć, obserwuje się dalsze jej jeszcze bardziej rozwijanie. Spotkałam się z przypadkiem, kiedy szkoleniowiec Rady Pedagogicznej dokładnie instruował Radę Pedagogiczną, jakie dokumenty trzeba wytworzyć, żeby ochronić się przed różnymi sytuacjami, głównie jeśli chodzi o skargi rodziców w różnych sytuacjach. Także tutaj jest jeszcze na tym polu biurokracji jest bardzo wiele do zrobienia.
Pani rzecznik, to czego życzyć nauczycielom w nowym roku? Godnych podwyżek wynagrodzeń, zmniejszenia biurokracji, czego jeszcze?
Przede wszystkim życzyłabym wszystkim nauczycielom, żeby nasz zawód zaczął być szanowany i doceniany. To jest najważniejsze.
A my jeszcze życzymy miłych rodziców i pilnych uczniów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, do widzenia.
A my wracamy za kilka minut.
Głos pracownika. Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika. Warto wiedzieć.
W drugiej części audycji o tym, że już za chwileczkę, już za momencik święta Bożego Narodzenia, a potem czas okołoświąteczny i nowy rok. Czy to dobry czas na szukanie pracy? Czy w ogóle w tym czasie pojawiają się nowe ogłoszenia? A może powinniśmy teraz odpuścić i ponownie zacząć szukać pracy po nowym roku? Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała o to Agnieszkę Śladkowską, twórcę Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Myślimy już o świętach i odpuszczamy sobie szukanie pracy, czy może właśnie teraz ze zdwojoną siłą na koniec roku szukamy?
Jeżeli mamy taką sytuację komfortową, czyli faktycznie nie mamy potrzeby szukania pracy, no to możemy jak najbardziej ten okres świąteczny odpuścić. Natomiast jeżeli nam zależy, jeżeli potrzebujemy pracy, to ja zawsze wyznaję jedną prostą zasadę. Nigdy nie wolno odpuszczać. Nieważne, czy jest sobota, niedziela, poniedziałek, czy piątek, czy są święta, czy są wakacje, bo im szybciej będziemy działać, im więcej będziemy robić, tym szybciej znajdziemy pracę. I mądrze oczywiście, bo można robić szybko, dużo, ale nie mądrze w taki sposób, który nie da nam tej zwrotki. Więc jeżeli chodzi o okres świąteczny, pewnie zapytasz mnie, czy ktoś tam pracuje i czy
no
oni
właśnie,
w ogóle coś robią.
No czas urlopowy. Ludzie myślą już o jakichś tam wigiliach pracowniczych.
Tak, jak najbardziej. Natomiast jest wielu pracodawców, którzy potrzebują, bo im brakuje. I jeżeli pracodawca zamieszcza ogłoszenie, to znaczy, że mu brakuje. Jeżeli widzimy ogłoszenie, które wyszło wczoraj, przedwczoraj, nie wiem, tydzień temu, to znaczy, że trzeba na nie aplikować. Po pierwsze, bo mniej osób będzie aplikować, no bo przecież ludzie właśnie zajmują się świętami, więc odpadnie nam część, a zostaną desperaci. Natomiast tutaj bardzo ważny element jest taki, że jeżeli ktoś zamieści to ogłoszenie, to z reguły jest tak, że on potrzebuje szybko i tym szybciej, jeśli zamieszcza je właśnie w tym okresie świątecznym. Jeżeli natomiast widzimy, że to ogłoszenie wisi od miesiąca, no to pewnie tam już się wszystko rozegrało. Ogłoszenia rozchodzą się na pewno w większości w 2 tygodnie, a czasem nawet w 2 dni, więc im szybciej reagujemy, tym większa szansa jest, że tam jest miejsce.
Ale możemy się spodziewać w tym takim okresie świąteczno-noworocznym, że ktoś nam odpowie, zaprosi w ogóle nas na rozmowę?
Tak, jak najbardziej. Mi się zdarzyło prowadzić rozmowy rekrucyjne 23 grudnia.
Wow,
a więc
no
nawet nie wiem, czy w Wigilię kiedyś kogoś nie zaprosiliśmy, bo po prostu była taka potrzeba, żeby złożyć wypowiedzenie do końca miesiąca. Rekruterzy też się aktywują. Nie wiem, na ile ludzie mają taką świadomość, ale dla nas najważniejszy jest koniec miesiąca, czyli dla nas rekruterów, czyli jeżeli na przykład mamy 23, 4, tutaj się zaczynają zaraz święta i potem ta przestrzeń na to, żeby się z kimś jeszcze umówić i zdecydować jest bardzo mała, to z reguły to jest właśnie ten czas intensywnego poszukiwania, bo jeżeli my się odezwiemy do kogoś 2 stycznia, on wpada z reguły w kolejny miesiąc wypowiedzenia, tak? A czasami jeszcze gorzej, w 3 na przykład. Jak spotykamy się z kimś, nie wiem, 24 grudnia, może być to spowodowane tym, że rekruter potem ma przerwę, ale też tym, że my widzimy z CV kandydata, że on 1 stycznia jest w 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia, a 28-30 grudnia jest jeszcze w miesięcznym okresie. I ta walka o to, żeby on nie wpadł w ten długi okres wypowiedzenia, z reguły skłania rekrutera do tego, żeby poświęcić swój czas, również też w bardziej wolnym okresie.
No to mamy ten wolny okres, za tydzień, drugi dzień świąt będzie. Tuż przed świętami będziemy składać życzenia.
To zależy, kim jest nasz pracodawca, czy to jest nasz kolega, z którym siedzimy razem w pokoju, a tak przecież też się zdarza, czy to jest prezes, którego widzieliśmy raz w życiu na oczy i prawdopodobnie to nawet nie było na żywo. Więc tutaj to bardzo mocno zależy. Ja wychodzę z założenia, że takie wyczucie i intuicja, jak się zachować, najczęściej bierze się stąd, jak się zastanawiamy, jak byśmy chcieli, żeby ktoś wobec nas się zachował. Czy jeżeli byśmy byli na miejscu tej osoby, to byśmy chcieli bardziej wylewne życzenie, czy mniej wylewne, w zależności od stopnia znajomości danego pracownika. To zależy od klimatu organizacji, bo są organizacje, gdzie pracownicy wysyłają sobie śmieszne memy i one trafią do przełożonego czy do prezesa firmy, a są firmy, gdzie ta powściągliwość organizacyjna jest tak duża, że to, co jest w dobrym tonie, to jest powiedzenie wszystkiego dobrego na jakiejś wspólnej wigilii pracowniczej. Więc tutaj bardzo mocno to zależy i takiego jednego pomysłu na to, jak się zachować, na pewno nigdy nie będzie.
Flash. Informacje.
Senat przyjął z poprawkami nowelizację kodeksu pracy, która na stałe wprowadza do przepisów pracę zdalną. Poprawki zakładają m.in. późniejsze wejście w życie niektórych zapisów ustawy. Nowa regulacja przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy. Nowelizacja wróci teraz do Sejmu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę okołobudżetową na przyszły rok. Ustawa określa zasady ustalania wynagrodzeń nauczycieli, sędziów i prokuratorów, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ponadto określono w niej m.in. wysokość odpisów na fundusze socjalne i zasady finansowania szkolnictwa wyższego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazuje Kancelaria Prezydenta, ustawa jest ściśle związana z ustawą budżetową na 2023 rok. W ramach programu Maluch Plus w ciągu 3 lat utworzonych zostanie ponad 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, poinformował resort rodziny i polityki społecznej. Budżet w ramach nowej edycji wyniesie 5,5 miliarda złotych. Ministerstwo podkreśla, że program jest wieloletni, a inwestycja może być zakończona w ciągu 3 lat. Obecnie jest ponad 230 tysięcy miejsc opieki żłobkowej, na co rząd przeznaczył ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. pierwszych trzech kwartałach tego roku zgłoszono około 1 300 000 umów o dzieło, czyli o około 6,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, wynika z raportu ZUS. Największa grupa wykonawców umów o dzieło to mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat. Przepisy tarczy antykryzysowej od 1 stycznia 2021 roku wprowadziły obowiązek informowania ZUS-u o umowach o dzieło. Zobowiązani przekazują informacje na formularzu RUD, wpisują do niego dane swoje oraz wykonawcy umowy o dzieło, a także datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania tej umowy oraz jej przedmiot. Na jednym formularzu zamawiający może wpisać maksymalnie 10 umów zawartych z tym samym wykonawcą. Obawy o utratę pracy wzrosły z 27,7% w pierwszym kwartale do 42% w czwartym. Od stycznia niemal pięciokrotnie wzrosło grono obawiających się obniżenia pensji, wynika z badania G Group. Na pytania o oczekiwania względem swojego wynagrodzenia w listopadzie 40% respondentów nie spodziewało się zmian, 35% oczekiwało na podwyżkę, 14% obawiało się, że zmaleje. Najwyższa emerytura, jaką ZUS wypłaca kobiecie w Polsce, to ponad 26 tysięcy złotych. Osoba ta przeszła na emeryturę w wieku 81 lat. Wśród mężczyzn najwyższe świadczenie wynosi prawie 38 tysięcy złotych. W tym przypadku wiek przejścia na emeryturę to 85 lat, poinformował ZUS. Ustawowy wiek emerytalny to, przypomnę, 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. ZUS przypomina, że dłuższa praca powoduje wyższą emeryturę. Środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym każdego ubezpieczonego są bowiem dłużej odkładane, a statystyczna średnia długości życia się skraca.
Zawody przyszłości.
Pilot kosmiczny to z pewnością zawód przyszłości. Jednak zapotrzebowanie na jego przedstawicieli zależy od rozwoju prywatnego przemysłu kosmicznego. O tym Iwona Wysocka.
Wyścig w kosmosie robi się coraz bardziej zacięty. Kiedyś prowadziły go własnymi siłami kraje, teraz do walki o kawałek kosmicznego tortu przystąpiły prywatne firmy i międzynarodowe agencje kosmiczne. Właśnie rozpoczął się międzynarodowy projekt Artemis, który finalnie ma przywrócić załogowe loty na Księżyc i przygotować ludzi do eksploracji Marsa. W planach jest budowa najpierw stacji kosmicznej i to nie jedynej na Księżycu, potem również na Marsie. Aby tam się dostać, będą potrzebni piloci. Wprawdzie kilkudziesięciu już jest, ale jeśli misje się powiodą i rzeczywiście, jeśli powstaną bazy, pilotów będzie potrzeba znacznie więcej. Choćby po to, by dowozić zaopatrzenie i być zapleczem logistycznym astronautów na Księżycu czy Marsie. Ale nie tylko. Piloci będą także potrzebni do pilotowania pojazdów górniczych udających się na asteroidy. Pewnie część pojazdów będzie można pilotować zdalnie, a niektóre jednak osobiście. Co oznacza, że piloci, którzy potrafią latać statkiem kosmicznym, staną się bardzo pożądanym zawodem. W miarę rozwoju pracy pilota najważniejszą kwalifikacją będzie zarejestrowanie określonej liczby godzin lotu, ale ponieważ mówimy o przestrzeni kosmicznej, konieczne będzie także doświadczenie w astrofizyce, astronomii i inżynierii.
W tym roku to już nasze ostatnie spotkanie. Czego Państwu zatem życzyć w nowym roku? Stabilnej pracy z możliwością rozwoju, dobrej pensji, ale też i miłych oraz sumiennych koleżanek i kolegów w pracy, bo wszyscy chcielibyśmy pracować w miłej atmosferze. Olga Zielińska.
Głos pracownika.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.